Świat nowych mediów.
Zgodnie ze wszystkimi zapowiedziami, teraz ta chwila, teraz ten moment. 11 minut po 11. Witamy Państwa przedpołudniowo w piątek. Ewa Palicka organizuje nam tutaj pracę, a jakże. Filip Jędruk przy mikrofonie, kłaniam się nisko. Świat nowych mediów to takie spotkania na antenie Radia Gdańsk, w trakcie których my mówimy o różnych, najróżniejszych zjawiskach, które łączą się z nowymi technologiami, a przede wszystkim łączą się z człowiekiem i w jakiś sposób mogą nasze życie, mogą mieć wpływ, o tak najogólniej powiem, mogą mieć wpływ na nasze życie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wystąpieniach publicznych, będziemy mówić o jednej konkretnej idei, inicjatywie, czymś, co się dzieje, także dużo wskazówek, jeśli ktoś chciałby zabrać głos w jakiejś sprawie albo chciałby opowiedzieć o jakiejś idei, którą warto podać dalej. Na razie tajemniczo, ale zaraz wszystko się wyjaśni. Z nami Krzysztof Jędrusiak, prezes Fundacji Horyzont i organizator TEDx Gdańsk. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dziękuję za zaproszenie.
Cieszę się, że możemy porozmawiać o TEDxach. To są inicjatywy, w trakcie których występuje się publicznie. Pytanie, czy jak się występuje publicznie, czy w radiu jest trochę lepiej, czy trochę gorzej? Bo tutaj nie mamy tych wszystkich dostępnych w arsenale ruchów, czy tej niewerbalnej komunikacji jest tylko werbalna. Czy to lepiej, czy gorzej?
Pierwszy raz jest zawsze niezręczny, cokolwiek by się nie robiło. I trochę przypominam sobie moje pierwsze wystąpienie publiczne, gdzie wyszedłem, wydukałem to, co miałem do powiedzenia, później plamy potu pod pachami, a teraz już 10 lat później jest o wiele łatwiej. Natomiast nie wiem, na ile to mi daje komfort siedząc teraz tu.
Na pewno będzie dobrze. A czy takie wystąpienia publiczne, czy można się do nich przyzwyczaić? Ja muszę przyznać, że jakieś wystąpienia co jakiś czas popełniam, ale no zawsze jest ta nutka adrenaliny przed wejściem, myśli się o tym, co tu powiedzieć, jak to zrobić, ale już w trakcie potem jest dobrze, ale to moje doświadczenie. Czy to znika kiedyś ten stres, jakaś taka emocja, jesteśmy spokojniejsi?
Tutaj to jest troszeczkę tak jak ze wstawaniem z łóżka. No nie sprawdzamy, czy ta podłoga tam jest, tylko po prostu wstajemy i po czasie jest w środku ta pewność, kiedy już wystarczająco razy sobie udowodniłem, że mogę to zrobić. Natomiast też ten stres, myślę, nigdy nie znika tak naprawdę. Ja też kiedyś właśnie z TED Talka, nie pamiętam nazwiska pani, w każdym razie mówiła o tym, że to, jak stres na nas działa, zależy od tego, jak na niego patrzymy. Jeżeli ja spojrzę na stres jako coś, co ma mi pomóc, no bo ta reakcja, ona nie ma mnie osłabić, ona ma mi pomóc i też przeramujemy ją trochę jako ekscytację zamiast właśnie jakiegoś obezwładnienia, to wtedy ona nam teoretycznie pomaga i to akurat ja stosuję i działa. Jestem podekscytowany, tak?
Czyli nie denerwuję się, tylko tak. Jest to raczej coś, co można przekuć potem, żeby wyciągnąć coś dobrego. Czy istnieje coś takiego jak idealne wystąpienie publiczne? Czy to raczej jest taki króliczek, zajączek, którego trzeba ścigać, ale się go nigdy nie dopadnie? Czyli zawsze można coś ulepszyć, zawsze można w jakiś sposób podejść do tego. No właśnie, trochę inaczej, coś tu zmienić.
Idealne wystąpienie, bardzo, bardzo, bardzo fajne pytanie.
Zastanawiam się, czy to trochę jak z klockami, że jeśli je ułożymy w odpowiednim kształcie, czy w odpowiedniej kolejności, to wtedy już będzie zawsze dobrze? Czy to zależy jeszcze od tego, czym je wypełnimy na przykład?
No, to tutaj tak trochę naokoło może odpowiem. Najpierw, czy istnieje idealne wystąpienie? W ogóle o co chodzi w wystąpieniach i co decyduje o tym, czy one są skuteczne, czy nie? No, wychodząc na scenę, zawsze chcemy wywołać w słuchaczu, w widzu jakąś zmianę. Tak? Czy to jest zmiana jego wiedzy, czy jakichś tam opinii, poglądów, nie wiem, zachowania, emocji. I to, czy wystąpienie jest idealne, o tym decyduje to, czy nam się to udało po prostu przeprowadzić tą osobę od punktu A do punktu B. I czy można coś dopracować zawsze, czy pewnie tak, ale to też zależy od tego, do kogo mówimy, bo coś, co jest idealne w jednej sytuacji, w innej może nie być. I przy w ogóle budowaniu takiego wystąpienia, no to właśnie ten cel, to jest taka pierwsza rzecz, z której powinno się wyjść, co chcemy w tej osobie wywołać, jaką zmianę, a później układa się w strukturę i dobiera elementy, które naszym zdaniem najlepiej to pozwolą przeprowadzić. Czyli to, czy ja użyję danych, czy może dam jakąś anegdotę, czy może tutaj dam przykłady, czy może jakieś pytanie do kogoś, to no, to są te klocki, tak? I kombinacji jest wiele. Myślę, że jest wiele też sposobów na osiągnięcie tego. Więc nawet jeśli istnieje idealne, to jest wiele nieidealnych, które też są dobre. Także nie ma co się chyba aż nad tym tak zastanawiać i go szukać.
Rozumiem. No to trochę podchwytliwe pytanie, przyznam, bo faktycznie nie ma chyba dwóch takich samych wystąpień. To znaczy, nawet jeśli byśmy mówili o tym samym, to możemy to zrobić w inny sposób podejść tak do tego, użyć może właśnie jakiejś metafory, zagadki, bo to jest trochę też inne porównanie teraz. Mhm. Skrzynka z narzędziami też trochę, no, prawda? Że w tej skrzynce mamy dużo tych różnych narzędzi, takich właśnie jak historia z życia wzięta, czy jakaś anegdota podkoloryzowana, czy można użyć jakiegoś filmu. Tak. To trochę chyba tak jest, prawda? Że to dużo zależy od samej osoby, która przygotowuje to wystąpienie, ale też no, od publiczności.
Dokładnie. No, to tak jak malarz. Wiadomo, różne kolory, różne pędzle i faktury, których może użyć, a ostateczne dzieło jest jednak unikalne. To może jeszcze przebiję takim porównaniem, jak robi się wróżby andrzejkowe, nie?
Tak.
No jest ta miska, jest woda, jest klucz, to jest wspólne dla wszystkich wróżeb, natomiast no, ta osoba, co leje ten wosk, no to ten wosk to jest to coś, co sprawia, że to wystąpienie nie może powiedzieć go nikt inny niż ja, nie?
Rozumiem, czyli ono bardzo obrazowe, tak, no bo nadaje temu też kształt w pewien sposób i, tak to, też, i to też o tym mówimy. Czy każdy może występować publicznie, bo to nie każdy musi oczywiście, ale czy każdy może, czy można się przygotować i czy można wtedy właśnie wyjść i opowiedzieć o czymś, o czym chcemy. Trochę piję do tego też, już zmierzając w stronę tych TEDxów, że to jednak są wystąpienia, które nie są z marszu, tylko trzeba się do nich przygotować. Tak. I jak jesteśmy przygotowani, to automatycznie już ta ekscytacja może być trochę mniejsza, opanowana bardziej. Może być też tak, że no po prostu wtedy czujemy się pewnie.
Okej, tutaj parę wątków jest. To zaparkujmy ten element przygotowania na moment. Czyli tak, czy każdy może? Moim zdaniem tak i mówię to też z doświadczenia. Nie wiem, czy słyszałeś o takiej organizacji Toastmasters International. To w Trójmieście jest kilka klubów. Ja 10 lat temu tam dołączyłem po raz pierwszy. Z taką myślą, że będę kiedyś szkolił ludzi i będę trenerem. I to jest jeden powód, dla którego ludzie przychodzą, ale to jest rzadziej niż by się mogło wydawać. Większość ludzi przychodzi się przełamać przed występowaniem. I mam taką teorię, że nie wiem, na ile dzieci się wstydzą mówić przed ludźmi. Chyba się nie wstydzą. Natomiast musi być jakiś element wspólny, dlatego że większość osób, słysząc, że ma wystąpić publicznie, mówi, że nie, to nie dla mnie, w ogóle się boją, bo chyba nie ma innej takiej rzeczy, której boi się większość populacji. I no każdy w szkole chyba miał taki moment, ja też do dziś pamiętam, jak chyba w pierwszej czy w drugiej klasie miałem napisać swoje imię na tablicy. Nie? No Krzysztof nie jest łatwym łatwym imieniem i popełniłem jakiś błąd tam, i pamiętam, że się śmiali, no i to wdrukowane jest w mojej głowie do dziś, nie? I wydaje mi się, że większość ludzi właśnie tak, takie jest ich pierwsze doświadczenie z wystąpieniami.
Czy złapię to, dobra? Bo no, wydaje mi się, że w takim wypadku my boimy się chyba oceny.
To jest bardzo duży, myślę, element tej jednak bardzo złożonej też plątaniny czynników. I wracając jeszcze do tego, czy każdy może, jeśli już powiedzmy się przełamie, myślę, że wszyscy mamy tematy, o których możemy mówić w ciekawy sposób, którymi się po prostu jaramy, że tak powiem, bo też widziałem osoby, które przychodziły do klubu na scenie, po prostu no, ciężko tej osobie mówić, natomiast w swobodnej rozmowie, jak się pyta o coś, to zupełnie inny człowiek, nie? I on opowiada tak, i tak dalej. I to jest też trochę tak, że każdy moim zdaniem ma coś ciekawego i może o tym opowiedzieć.
To ja też z takiego życia reporterskiego mogę powiedzieć, że tak faktycznie bywa, że jak się pyta, robi się sondę uliczną i podchodzi się do kogoś i zadaje pytanie, no to faktycznie większość ludzi stara się tego uniknąć, tej wypowiedzi. Nawet w takiej swobodnej, powiedzmy, dość niezobowiązującej formie. No a jeśli chodzi już o takie, że wszyscy będą patrzeć, no to już może to działać paraliżująco, jakoś to czuję. A wróćmy do tych przygotowań w takim razie. Jaki jest taki pierwszy krok? Czy to jest, nie wiem, spisanie tych myśli, uporządkowanie ich, czy jeszcze jakoś inaczej się do tego podchodzi?
Mówimy konkretnie o przygotowaniu wystąpienia ogólnie, tak?
Tak,
ogólnie.
Takiego publicznego.
Okej. Tutaj są różne sposoby, no i ja mogę podzielić się tym, po prostu jak ja to robię. U mnie wygląda to tak, że na początku, no mówiłem, żeby wyjść od celu, więc jakiś trzeba sobie postawić, no bo ja, no jak mam wyjść na scenę, to mniej więcej, no wiem, o czym chcę powiedzieć, ale tak naprawdę dowiadujemy się, co chcemy powiedzieć, kiedy to napiszemy. Moim zdaniem. Niektórzy nie piszą, ja nie rozumiem, nie jestem z tej szkoły, ale też oni robią to w ten sposób. W każdym razie ja na przykład muszę napisać, nie? To wszystko i wtedy tak się można to objąć w całości i też w ogóle no, dowiedzieć się, co ja myślę, bo pisanie to jest też właśnie forma myślenia i często rzeczy nieprzemyślane po napisaniu stają się przemyślane, nie?
Tak, przepraszam, że się wetnę, bo mnie coś mnie napadło teraz, no? Jakaś myśl. Bywa tak, że myślisz, że chcesz powiedzieć o jednej rzeczy, a okazuje się, że to zupełnie coś innego? Że jest taki skręt w jakąś stronę?
Tak, no tak bywa. Albo, że to, o czym chcę powiedzieć, nie jest aż tak tematem takim dużym, jak mi się wydawało. Albo znajdę jakiś właśnie kąt, z którego można to zaczepić, o którym się wcześniej nie pomyślało. Także ja, jeśli bym miał komuś zaproponować, no to po pierwsze właśnie zastanowić się, co ja chcę osiągnąć, bo to jest zwykle dość jasne. W zależności od tego, gdzie występujemy i w jakim charakterze. I co chcemy też osiągnąć tym dla siebie i dla słuchaczy. Natomiast wywalenie po prostu z głowy wszystkiego, co mi przychodzi do głowy i tak spojrzenie na to i sprawdzenie, dobra, to teraz co mi pomoże to osiągnąć i no, większość przygotowywania to jest jednak usuwanie później tych rzeczy. Jest znajomy, który jest lektorem, miał jakieś takie fajne powiedzenie, że którego sobie teraz nie przypomnę, natomiast właśnie, że coś w stylu, że większość treści to jednak redakcja. A ludzie prawda. Nie chcą usuwać tych jakichś tam swoich zdań.
Bo wszystko jest cenne. Jak już coś powstało, to tak. To taka zasada jest w pisaniu też. Kill your darlings, czyli że trzeba jednak troszeczkę odsiewać te treści, które tworzymy. Czyli siadamy, zapisujemy. Zrzut myśli i to jest punkt wyjścia.
Tak, to ja też dorzucę po angielsku. Takie powiedzenie, że first draft of anything is shit. Czyli
nie przekładajmy dosłownie, tak.
Czyli zawsze pierwszy draft, czyli to pierwsza iteracja tego tekstu,
do śmietnika.
Po prostu musi powstać. Mhm. Tak? To jest najważniejszy cel, po prostu trzeba to napisać, a potem dopiero się zaczyna faktyczna już zabawa.
Rzeźbienie?
Rzeźbienie. Rzeźbienie, tak.
Szlifowanie?
Można to nazwać.
Tak wokół narzędzi, prawda? Jakoś nam się
tak,
to układa.
Rzeźbienie, szlifowanie, myślę, też dobrze oddaje to, co się dzieje.
To mamy punkt wyjścia do naszego wystąpienia, a to, jak to potem przebiega, czyli te sekrety, szczegóły TEDxu Gdańsk poznamy po krótkiej przerwie muzycznej.
Świat nowych mediów.
Czas leci, a my cały czas w świecie nowych mediów. Jesteśmy w świecie wystąpień publicznych, rzeczy, które dzieją się, no właśnie, w różnych przestrzeniach, ale teraz będziemy na pewnej czerwonej kropce. Z nami cały czas Krzysztof Jędrusiak, organizator TEDx Gdańsk, prezes Fundacji Horyzont. TEDx. Ludzie mogli o tym słyszeć, ale mogli też nie słyszeć, bo to wielkie czerwone litery. Format tych wystąpień publicznych, tak ja to określę, na nasze potrzeby, ale jak moglibyśmy najprościej to wszystko opisać? Bo ten X w nazwie oznacza, że to jest taka lokalna wersja tego wydarzenia?
Tak, to może jeszcze cofnę jeszcze krok do tyłu, czym jest w ogóle TED. Bo też zauważyłem, że poza pewną bańką to nie jest aż tak znane, jakby się mogło wydawać. I TED to jest ogólnie amerykańska organizacja non-profit. Powstała w latach 80., kiedy to zauważono coraz to większe przenikanie się obszarów technologii, designu i rozrywki, bo to wszystko się zaczęło łączyć i powstała potrzeba stworzenia takiej platformy, w zasadzie pomysł na to, żeby liderzy myśli z tych branż mogli się wymieniać ze sobą jakimiś nowinkami, tak? Żeby to wspierało tą współpracę i popychało to wszystko do przodu jeszcze bardziej. I w 2009 roku właśnie tą formułę TED, czyli no, kilkunastominutowe wystąpienia skupione wokół jakiejś konkretnej idei, udostępniono dla niezależnych organizatorów na całym świecie, właśnie pod marką TEDx. Nie? To ten X zawsze oznacza, że to jest niezależnie organizowane przez jakąś tam grupę, bo też te wszystkie TEDxy to są zwykle inne ekipy i my nie mamy ze sobą nic wspólnego, a w zasadzie mamy tyle wspólnego, ile po prostu mamy ze sobą kontakt. O, tak
powiem. Niezależne grupy, niezależne eventy, wystąpienia, ale jednak dosyć takie zasady twarde.
Twarde.
Na czym polegają? Jakie można
twarde zasady, jeżeli chodzi o same wystąpienia, tak? Czy
tak,
ogólnie
no, ale też organizacje i wystąpienia, one muszą się mieścić w pewnych ramach, no i przede wszystkim, tak jak wspomnieliśmy zresztą w pierwszej części, to nie są wystąpienia takie z marszu.
Tak, więc pierwsza taka rzecz to jednak wymóg czasowy. One nie mogą mieć więcej niż 18 minut. To ma zapewnić, że jednak ta myśl będzie przekazana w możliwie zwięzły, prosty sposób i że raczej się skupiamy na jednej konkretnej myśli, jednej idei. I kolejna taka rzecz to to, że tak jak powiedziałeś, to się nie odbywa z marszu i na przykład przy TEDx Gdańsk proces przygotowania występującego to były 4 miesiące. Od momentu, kiedy się dowiedzieli, że będą występować na TEDxie, że przeszli tam ten proces rekrutacji, do samego dnia wydarzenia. I to jest chyba najważniejsze w organizacji tego wszystkiego, żeby zapewnić, że te wystąpienia będą właśnie zgodne z duchem TED i jak najlepiej przygotowane i jakościowe.
Tak, mówiliśmy w pierwszej części też o tym, że dużo jest takich blokerów, takich rzeczy, które mogą sprawić, że może ktoś nie będzie chciał wystąpić. Mhm. Niemniej trochę w kontrze do tego stoi liczba zgłoszeń, prawda? Bo ludzie jednak chcieli.
Tak, jednak chcieli. Przy tej edycji to było 120 osób, z których musiałem wybrać 14 i to i tak jest więcej niż powinno się wybierać, więc też ludzie się po prostu męczą na takim wydarzeniu, więc docelowo pewnie będzie z 10, więc będzie jeszcze trochę trudniej, a zgłoszeń będzie myślę coraz więcej. Na przykład w Warszawie to jest około 800 tysiąca zgłoszeń na jedną taką edycję i to dobrze. Chcę mieć problem.
To jest tak, to organizatorom należy życzyć takich wyzwań, no ale z 1000 już wybrać 10 osób, to już jest potężny kawał pracy. Czy ta praca zaczynała się jeszcze wcześniej, może przed zgłoszeniem, bo każdy przychodził z jakimś tematem, tak?
Tak, każdy przychodził z tematem, natomiast ten temat później też trochę ewoluował, wiadomo. Ale no przy wyborze dla mnie dostępne jest to, co jest wpisane w formularzu. No i od tego tak naprawdę często zależy, czy coś przejdzie dalej, czy nie. Więc też właśnie przemyślenie tego, sformułowanie w określony sposób, w ogóle dowiedzenie się, na czym polegają wystąpienia TEDx, to też na pewno bardzo pomaga. Bo też dużo zgłoszeń jest wartościowych, tylko nie do końca na tego typu wydarzenie.
O. To też ważne. Ja przyznam, że udało mi się, nie było to zbyt trudne, bo dostępne są w internecie, ale obejrzałem na pewno kilka takich wystąpień, które ze mną zostały. To są na YouTubie angielskojęzyczne też wystąpienia, ale są najróżniejsze, są też polskie. To też ważne chyba, żeby szerzyć tę ideę, żeby to miało taki szerszy dostęp, tak żeby to było w internecie. Możemy podzielić się potem albo naszym wystąpieniem, albo po prostu czymś, co nam się spodobało, no to też buduje jakąś taką społeczność. Ale najpierw może właśnie o tej dostępności, no bo w internecie ktoś by pomyślał, że to nie powinno być, a tutaj jednak te ideały są, prawda?
Tak, no to właśnie też jest chyba taki kolejny element charakterystyczny w ogóle dla tych TEDxów, że ten cykl życia tego wystąpienia, on nie kończy się w momencie, kiedy się schodzi ze sceny, tylko tak naprawdę zyskuje nowe życie, bo później to trafia na oficjalny kanał TEDx, jeżeli nie ma żadnych problemów oczywiście z tym wystąpieniem i z jego treścią, bo to później jest też ewaluowane. I to później właśnie żyje i to jest też taka rzecz, która myślę dla tych występujących jest ogromną wartością, bo potem można to pokazać, przesłać dalej i to żyje własnym życiem. Tak jak na przykład Jacek Walkiewicz, nie wiem, czy kojarzysz?
Coś mi się wydaje.
Tak, że tam, jeśli chodzi o scenę rozwoju osobistego, nie wiem, czy on zaistniał dzięki TEDxowi, dzięki wystąpieniu na TEDx, natomiast no jego ma na przykład 10 milionów wyświetleń przez 10 lat.
Wow.
Jedyne, które tak wypaliło w Polsce na przykład, nie? Ale to działa po prostu.
A, widzę, już tutaj oglądam.
Tak.
Podglądam tak naprawdę, chociaż jest to wciągająca forma też, więc można by było wsiąknąć z pewnością tak od razu z marszu.
Najlepsze jest to, że jeśli przyjąć takie kryteria i standardy TEDa i co do właśnie wystąpienia i tej idei, że to musi być, to jeśli obejrzymy to wystąpienie, ja tam tego nie widzę, natomiast zrobiło to mega furorę, więc to też jest trochę wyzwanie, żeby czasami minimalnie popuścić i pójść za intuicją, żeby też dopuścić coś, co na papierze teoretycznie no nie jest aż tak, powiedzmy, w tych ramach, natomiast no, po prostu zadziała.
Nie? Jasne, uwielbiamy takie historie, że coś nie powinno się udać, a jednak się udaje. Mamy dwie strony tego jednego medalu, tak myślę, i z każdej strony chyba każdy wygrywa, ale chciałem zapytać o to, co to daje, co ta forma jednak dość nieintuicyjna, to znaczy takie rzeczy nie dzieją się w przyrodzie od tak po prostu, że ludzie przychodzą posłuchać jednej osoby. Co to daje mówcom i co to daje też tym, którzy przychodzą obejrzeć, czyli tym uczestnikom TEDxu, bo tutaj musimy mieć jakiś taki, no skoro to jest tak popularne, to coś za tym musi iść, coś to musi dawać.
Tak, to zacznijmy od występujących. No, jedno to jest to, że mogą dać pewien dar tak jak ten Chris Anderson, twórca, postrzega w ogóle to wystąpienie, że to powinien być dar dla publiczności i z taką intencją się jednak wychodzi. Właśnie dar, jakaś przekazanie wartości, no nawet obowiązek podzielenia się czymś z innymi, żeby po prostu świat był lepszy, nie? To jest na pewno jedna rzecz. No a druga, to jakby nie patrzeć, no jest to pewien prestiż. Pewien prestiż, jakaś korzyść, możliwości, status, no bo jednak, kurczę, na TEDxie wystąpić, no dla osoby, która gdzieś tam występuje publicznie, no to jest naprawdę coś. Ja myślę, że większość by chciała z racji samego właśnie bycia powiązanym z tą marką i tego, że ten proces selekcji jest taki, a nie inny, więc to jest pewna nobilitacja, nie? Dla osób, więc to po stronie występujących. Natomiast jeśli chodzi o uczestników, no to pierwsze, co przychodzi do głowy, to, że przychodzą po prostu po wiedzę, ale wiedzę można zdobyć wszędzie, więc myślę, że tutaj decyduje to, że jednak ta idea, przynajmniej z założenia, to zawsze powinno być coś, co albo jest czymś zupełnie nowatorskim, albo nowym, świeżym, unikalnym spojrzeniem na coś, co już znamy. I to sprawia, że przynajmniej większość tych wystąpień dla wielu osób mają taki efekt wow, że w ten sposób na to nie patrzyłem, że on zawsze, kurczę, coś tam jest w nich, bo na to jest nacisk też kładziony, nie? Żeby to zawsze tam gdzieś było. Mm-hmm. Tak, to tu bym, jeśli miałbym się doszukiwać sekretu, to tu.
Ja tak mogę się podzielić, że faktycznie po jednym czy dwóch takich TEDxach, czy TEDach, no może nawet TED Talk, to pomyślałem właśnie, jakaś taka energia, jakaś taka inspiracja, coś takiego wziąłem. Mówię, dobrze, no to jest jakaś myśl, z którą można iść dalej. Jest za nami edycja TEDx Gdańsk kolejna. Opowiedz proszę, jak to było, jak już pojawiły się te osoby, w sensie zostały wybrane 14 osób, 4 miesiące pracy do tych wystąpień. No i dzieje się samo wydarzenie. Wszyscy zasiadają. Czy kolejność tych wystąpień była losowana? Czy...
Losowana? Nie, absolutnie nie. Tutaj to też się troszkę ułożyło w takie bloki, w miarę samo, intuicyjnie. Na przykład jeden był poświęcony, powiedzmy, przywództwie, drugi edukacji i młodzieży. Jeden miał być z założenia taki technologiczno, właśnie naukowy. Tutaj aż tak nie poszło to w tym kierunku. Natomiast bardziej było niż nie było. I był też taki miękki, skupiony na szczęściu, powiedzmy, na mindsetie i ogólnie, powiedzmy, psychologii. Więc tutaj to nie ma przypadków.
Rozumiem. No i jak ludzie odebrali to? Bo rozumiem, że oni siedzą i chłoną to wszystko, co się dzieje. No i cóż, no, nagradzają brawami, potem mogą rozmawiać z tymi prelegentami, prelegentkami?
Tak, właśnie to jest... Ja też nie bywam na wystarczająco wielu konferencjach, żeby jakiś tutaj wniosek taki wysnuwać, ale wydaje mi się, że to, że ci prelegenci faktycznie też później się kręcą tam z tymi uczestnikami, tak jak po prostu by też byli uczestnikami, myślę, że to jest takie, to właśnie to zmniejszenie bariery jest bardzo fajne, nie, że ten ktoś powie i jedzie do domu albo na następne tam wystąpienie, tak? Bo tutaj jednak ten dzień, to jest ich dzień.
Małe święto,
tak. I fajnie, że można też z tymi osobami pogadać.
No bo duże święto, tak powiedziałem, małe. Dlaczego małe? Nie musi być małe wcale. Tak zastanawiam się jeszcze, jak plany dotyczące kolejnego TEDxa Gdańskiego, jeden rocznie, czyli w przyszłym roku, czy jeszcze w tym?
Tutaj jeden rocznie, tak, jeżeli chodzi o TEDx Gdańsk, bo to też musimy rozróżnić, że są różne formaty tych TEDxów. Właśnie no jest taki ogólny, nazwą miasta samą, jest też na przykład format Women, który w wielu miastach też robią, ja na razie o nim nie myślę, natomiast na jesień będzie inny nieco format niż ten podstawowy, a mianowicie TEDx Gdańsk Youth, to jest format skupiony na młodzieży, i no, będzie występować młodzież, ale też będą tematy dla młodzieży od osób, powiedzmy, no, dorosłych. Tutaj pierwszy raz to też robię, więc zastanawiam się, jak do tego podejść. No i też teoretycznie dolnej granicy wiekowej nie ma. Pokusiłbym się o rekord, ale najmłodszy występujący na TEDzie miał chyba 4 lata i 200 tam ileś dni. Więc tu nie pobijemy tego raczej. Ale no, a górna granica, tak jeśli chodzi o młodzież, no to prawnie to są 24 lata, więc wszystko w tym zakresie bym chętnie usłyszał, przyjął. Jestem bardzo ciekaw, czym to pokolenie ma chęć z nami podzielić.
Jasne, możemy być zaskoczeni, tak myślę. Pytanie, gdzie szukać informacji i gdzie wyglądać tych szczegółów nadchodzącego wydarzenia, bo pewnie wcześniej też będzie nabór tych zgłoszeń.
Tak, jeżeli chodzi o mówców, to już mogę wyjawić nieco tajemnicy, że jeszcze przed końcem tego roku szkolnego zaczniemy szukać, żeby już we wrześniu móc przejść do kolejnego etapu. I jeśli chodzi o zgłoszenia, na ten moment jest to trochę ukryte na stronie, natomiast tedxgdańsk.pl, i jak wejdziemy w agendę, tam jest formularz zgłoszeniowy i można po prostu przesłać zgłoszenie na razie, żeby nie zniknęło, i ono na pewno będzie na nie odpowiedź, więc a ja sprawię, jak wrócę do domu, żeby był bardziej do znalezienia.
Super, super. Trzymamy kciuki za tą inicjatywę. No i młodzi liderzy, myśli, jeśli państwo znają takie osoby, no tak to jest. Proszę już dawać znać. Niech już się przygotowują, przynajmniej tak psychicznie, nastawienie mogą budować. Na koniec taki wątek, może i najbardziej popowy i interesujący. Czego nie robić w trakcie wystąpienia publicznego? Jakie są największe błędy? Nie możemy, znaczy nie musimy sięgać tutaj do twoich bezpośrednio doświadczeń, ale zastanawiam się, czy są jakieś takie rzeczy, których nie powinno się mieć, nie wiem, albo robić. W radiu nie mamy tu na przykład takich klikających długopisów, bo one, tak, mogą być takim na przykład słyszalnym elementem tej bądź innej audycji. Czy coś jest takiego, że w trakcie wystąpienia publicznego, no nie wiem, no chyba z publicznością warto mieć kontakt wzrokowy, a nie tylko na przykład patrzeć w kartkę, jeśli czytamy.
O tak, tutaj dzięki, że podsunąłeś jedną rzecz. Jakbym miał się zastanowić, to często wychodząc, ludzie się usprawiedliwiają albo mówią, o czym będą chcieli powiedzieć. Czyli na przykład, o cześć, tutaj witam państwa, no ja dzisiaj słabo spałem i ogólnie coś tam, absolutnie nie, to jest i to jest bardzo częsty po prostu błąd, bo automatycznie nam się zmniejsza ten autorytet, a jeśli tego nie powiemy, to nikt nie będzie prawdopodobnie o tym wiedział. I to jest taka, no taka myślę, najprostsza rzecz, którą mogę dać dla kogoś, kto będzie występował.
Mogę znaleźć też takie właśnie, jak ktoś po angielsku zaczyna mówić i od razu mówi, że przepraszam, że mój angielski jest taki słaby, a jest zrozumiały i można się dogadać, więc tak, nie ma takiej potrzeby. Mhm. Ale to właśnie coś w nas siedzi też takiego, myślę, w ludziach właśnie, że boimy się tej oceny i pewnie ludzie pomyślą, że jestem taki niewyspany. No. Więc muszę to powiedzieć, żeby oni wiedzieli, że ja wiem, albo że to się naprawdę wydarzyło. No tak. Ale to myślę, że jeśli ktoś jest przygotowany, no to pewnie sprzęt nie zawodzi, pewnie ta narracja jakoś idzie, czy może właśnie coś z takiego powiedzmy niewerbalnego komunikatu jest coś, czego powinniśmy też unikać.
Czy coś z niewerbalnego
Bo to jest większość, prawda, komunikatu jako takiego.
Oj, tutaj jeśli odwołujemy się do badania, dawnego badania, w którym stwierdzono, że to jest tam 90% chyba, tak?
Czy 80%? Tak.
To znaczy, patrząc na metodologię tego badania, no to jednak te te wyniki nie są transferowalne i nie odzwierciedlają tego, jak jest naprawdę, no bo jednak słowa, no, ta treść to jest większość, nie? Po prostu tutaj sposób badania sprawił, że tak to, takie wyniki to dało i tak to jest interpretowane. Są osoby, które mogą mówić w dość monotonny sposób, nie robić żadnych fajerwerków na tej scenie, a i tak po prostu będzie słychać właśnie każdy kliknięcie długopisu na stadionie w momencie, kiedy mówią. Także tutaj nie ma myślę reguły, że trzeba. Ważne, żeby być przy tym, w tym wszystkim sobą jednak i żeby to też było dopasowane do przekazu.
Nie? To trochę tak wokół pytania fundamentalnego. Forma czy treść?
Treść. Ja jestem ze szkoły, że jednak treść, bo dobra treść się obroni, a forma bez treści to karykatura może wyjść bardzo łatwo z tego.
No to
prostu
przybijemy piątkę poza anteną. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję za to spotkanie. Organizator TEDx Gdański, prezes Fundacji Horyzont Krzysztof Jędrusiak, państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
My, szanowni państwo, dziś kończymy, ale ta rozmowa, jeśli państwo chcą komuś się podesłać, trzeba będzie chwilę poczekać, ale znajdzie się na radiogdańsk.pl w zakładce audycje Świat Nowych Mediów. Tam są wszystkie nasze wcześniejsze audycje. Bardzo dziękuję za uwagę. Ewa Palicka, jak zwykle tutaj super, super rzeczy techniczne. Filip Jędruch, kłaniam się nisko. Życzymy państwu miłej reszty piątku. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Świat Nowych Mediów.